Tak potocznie się mówi, że Eucharystia jest najważniejszym momentem, najważniejszą chwilą całego tygodnia, szczególnie ta niedzielna Eucharystia. Czasem dla wielu ludzi jest to po prostu niezrozumiałe pojęcie, dlaczego tak jest. Szczególnie kiedy przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat uczestniczymy w tej wspólnej modlitwie, może się to nam wydawać takie zwyczajne. Jest to szczególny moment, ponieważ pomimo tego, że jest nas bardzo dużo w tej świątyni, to jednak przed obliczem Pana Boga jesteśmy tak, jakbyśmy byli sami w Kościele. Chrystus nie patrzy na nas jak na tłum, ale na każdego z nas patrzy indywidualnie. Dlatego ten moment niedzielnej Eucharystii jest taki wyjątkowy i właśnie dlatego nazywamy się Kościołem. Często ludzie zadają takie pytanie, myślę, że w naszych domach też nie jeden raz słyszeliśmy takie pytanie, może czasem sami zadawaliśmy takie pytanie, do czego potrzebny jest nam Kościół? I tu, szanowni Państwo, trzeba bardzo jasno powiedzieć, że nie ma gotowej odpowiedzi na to pytanie. Czasem są takie odpowiedzi, które pasują do każdego pytania, ale na pytanie, do czego potrzebny jest nam Kościół, nie ma odpowiedzi uniwersalnej. Ponieważ trzeba być świadomym tego, że każdy z nas w swoim sercu czy tam w umyśle, każdy z nas powinien sam odpowiedzieć na to pytanie. Do czego potrzebny jest mi Kościół? Na to pytanie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Nie nam, ale mi. Żeby poszukać odpowiedzi na to pytanie, posłużę się takim przykładem, który opowiadał jakiś czas temu pewien mężczyzna, który opowiadał pewien moment ze swojego życia, kiedy podróżował pociągiem do pracy, jeszcze w czasach, kiedy ludzie jeździli pociągami kilkanaście lat temu. Ta podróż trwała, to muszą Państwo wiedzieć, z Krosna do Wrocławia. To jest dosyć poważna wyprawa, przynajmniej w tamtych czasach była poważna. Z Krosna jechał pociąg do Jasła, tam spalinowóz przetaczano na elektrowóz, potem przejazd do Krakowa, stamtąd przesiadka już do Wrocławia, wyprawa na prawie cały dzień. No i ten mężczyzna w pierwszym etapie swojej podróży, właśnie z Krosna, wszedł do pociągu, zajął miejsce, jechał z nim drugi mężczyzna w przedziale. I ten człowiek opowiada, co działo się w tym przedziale. Dawniej jeszcze ludzie ze sobą rozmawiali, więc oni ze sobą rozmawiali. Tak to się mówi potocznie, o wszystkim i o niczym. Dobrze się bawili, opowiadali o pracy, o rodzinie, o hobby, o polityce, o pogodzie, no dosłownie o wszystkim. Ale ten mężczyzna opowiada, że w pewnym momencie przeprosił grzecznie, wyciągnął ze swojego bagażu modlitewnik, otworzył go i zaczął się modlić. Mówi, że kątem oka widzę, że mój współtowarzysz podróży zupełnie się zmienił. Do tej pory spokojny, wesoły. Jak tylko zobaczył tą małą książeczkę, no, stał się nerwowy. Zaczął się wiercić, nie przeszkadzał, bo to niezbyt ładnie, ale widać, że jego zachowanie się diametralnie zmieniło. Mężczyzna mówi, skończyłem modlitwę, ucałowałem obrazek, schowałem go do książeczki i wszystko schowałem w torbie podróżnej. I ten mężczyzna, współtowarzysz podróży, nie wytrzymał i wypalił jak rażony piorunem. Mówi, no, co pan robi? Co pan robi? Jadę z panem kilka godzin w tym przedziale. rozmawiamy ze sobą. Miałem Pana do tej pory za mądrego, inteligentnego człowieka, a Pan wyciąga jakąś tam książeczkę, mówi Pan z niej jakieś tam wierszyki, a na koniec jeszcze Pan całuje taki jakiś tam obrazek, brudny, obszarpany, że to jest nawet niehigieniczne. Że Pana w XX wieku, dzisiaj mamy XXI wiek, w XX wieku, proszę Pana, nikt tak nie robi. To było dobre gdzieś tam dla ciemnych ludzi w średniowieczu, a nie dla wykształconych, inteligentnych ludzi. W XX wieku mądry człowiek, proszę Pana, to w portfelu trzyma zdjęcie swojej żony, swoich dzieci czy rodziców. Po to, gdy jak płaci rachunek w sklepie, to żeby wiedzieć, co tym osobom ma jeszcze kupić, żeby o nich nie zapomnieć. A Pan nawet ten ustami swoimi dotyka takiego obszarpanego obrazka. Co Pan robi? Mężczyzna mówi, no byłem porażony tą rozmową, tym monologiem. Byłem porażony. I mówi, proszę Pana, Pan nie wie, co ja robię. Nie, Pan nie wie, czym jest dla mnie ten obszarpany obrazek. No bo skąd ma Pan wiedzieć? Ten obrazek, proszę Pana, to ja dostałem od mojej mamy. I ten mężczyzna zaczął opowiadać o tym, historię tego obrazka, historię, tak nawiasem mówiąc, swojego życia. Mówi, ja nie znam mojego ojca, bo zmarł, jak byłem małym dzieckiem. Nie pamiętam go w ogóle. Natomiast pamiętam moją matkę. To ona całe życie się o mnie troszczyła. Chodziłem do szkoły, do Krosna. To wyciągała pieniądze i mówi, synu, kup sobie coś, będzie ci to potrzebne. Chociaż nie pochodzę wcale z zamożnej rodziny, ale żeby się koledzy z ciebie nie śmiali, że chodzisz w jakichś starych butach, w jakichś starych rzeczach, kup sobie, będzie ci to potrzebne. Potem mężczyzna mówi, poszedłem na studia. Matka jeszcze więcej pieniędzy wyciągała, nie wiem skąd. Młody człowiek ma różne pomysły, czasem genialne, czasem mniej genialne, a czasem takie, za które się wstydzi. Robiłem w życiu różne rzeczy, mówi. Ale jak przyjeżdżałem na święta do domu albo na ferie, to widziałem, jak matka nieraz klęczy przy łóżku, modli się i płacze. Potem na studiach poznałem kobietę, dziewczynę. Wzięliśmy ślub, przyszły na świat wnuki, dzieci. I to babcia opiekowała się swoimi wnukami. Bo ja do pracy, żona do pracy, to babcia opiekowała się wnukami. I tu, proszę Państwa, żadna tajemnica dla Państwa, takie małe miśki, kilkuletnie, to one, proszę Państwa, bardzo dużo energii, sił potrafią zabrać swoim dziadkom. Oni się moment regenerują, a takie starsze osoby potrzebują dużo więcej czasu na to, żeby wrócić do sił. Ale mama nigdy nie narzekała i nigdy nie powiedziała, że nie będzie się opiekować. Potem przyszła budowa domu. I tu też nie tak jak dzisiaj, proszę Państwa, tylko w latach 80. czy 90. przychodzili tacy fachowcy, którym trzeba było przygotować śniadanie, obiad i kolację. I trzeba było każdego jednego dnia pilnować, żeby ci fachowcy zamiast domu nie wybudowali stodoły. I tym wszystkim zajmowała się mama. Potem mężczyzna mówi, kiedy zamieszkaliśmy w tym nowym domu, mówię do matki, żeby przyszła mieszkać razem z nami, bo to przecież duży dom. Ale matka mówi, że nie, bo tu w tym starym domu jest moje miejsce. I Pan Bóg tak sprawił, że kiedy matka umierała, mówi ten mężczyzna, byłem przy niej i wyciąga ten brudny, obszarpany obrazek i mówi, synu, to teraz będzie twoja matka. Ale pamiętaj, żebyś chociaż jeden raz albo kilka razy odmówił za mnie Ojcze Nasz albo Zdrowaś Maryjo. I ten mężczyzna mówi, mój współtowarzysz podróży mówi, ja nie miałem, proszę Pana, takiej matki. I tu chciałbym powiedzieć, że to właśnie to jest Kościół i to jest wiara. To jest wiara w Pana Boga. My od Chrystusa, który umiera na krzyżu dla naszego zbawienia, uczymy się oddawania życia dla drugiego człowieka. Ludzie lubią oglądać filmy z Hollywood, czy tam nie wiem skąd, w których ukazani są jacyś superbohaterowie, ubrani w jakieś kostiumy, czy mają nadprzyrodzone moce. Proszę Państwa, Wasza mama i Wasz tata, babcia, dziadek, to są superbohaterowie. Oni nieraz klęczą przy łóżkach, modlą się za Was i płaczą. Oni za Was życie oddają każdego jednego dnia. Nikt ich nie pokazuje w telewizji. Nikt prawdopodobnie o nich książek nie pisze. Oni są cichymi, spokojnymi ludźmi, ale od Chrystusa uczą się tej potężnej wiary. I to jest wiara i do tego potrzebny jest mi Kościół. Zwróćmy uwagę, szanowni Państwo, że nigdzie się tego nie nauczymy. Nigdzie nie nauczymy się oddawania życia za drugiego człowieka, tylko od Chrystusa. Ktoś mówi, że mogę, ja się modlę codziennie w lesie, bo tam przecież też jest Pan Bóg. Jest oczywiście. Słuchasz Jego słowa? Patrzysz na krzyż? Czy widzisz jakąś brzozę, czy nie wiem, bóg, czy dąb, nie wiem, co tam rośnie, cis. Widzisz Chrystusa? Od Niego się tego uczysz. To jest wiara. Do tego potrzebny jest mi Kościół. Do tego potrzebny jest mi Kościół. Jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, kocham drugiego człowieka. Naprawdę oddają życie? Coraz częściej zdarza się, że ktoś przed ołtarzem mówi, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a potem zostawia swoją rodzinę. Ktoś mówi, życie za Ciebie oddam. Ucieka jak tchórz. A Chrystus uczy nas, żeby życie oddawać za drugiego człowieka. Życie oddawać za drugiego człowieka. I to jest prawdziwa wiara. I to jest prawdziwy Kościół. Wiem, do czego potrzebny jest mi Kościół. Kościół mi jest potrzebny do tego, abym był świętym człowiekiem, abym był świętym, abym doszedł do krainy, którą my tutaj na ziemi nazywamy rajem. Bez Kościoła tam nie dojdę. Kościół jest mi potrzebny również do tego, abym był prawdziwym człowiekiem, jakimś skarłowaciałym ludkiem, ale prawdziwym człowiekiem, bo prawdziwy człowiek oddaje życie za drugiego człowieka. Kościół jest mi do tego potrzebny, abym się od niego tego nauczył. Dzisiaj przybywam z panami z Komitetu Budowy Kościoła w parafii Jedlicze. Kościół powstaje dla dwóch miejscowości Poręby Długie. I potrzebujemy wsparcia. I tu, szanowni Państwo, trzeba jasno powiedzieć, nie finansowego. Przybywam z panami, aby prosić o to, abyście, jak będziecie mieli chwilę czasu, odmówili Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, albo daj Boże, żeby ktoś w naszej intencji ofiarował komunię świętą, abyśmy ten święty dom modlitwy mieli możliwość dokończyć, bo są tam ludzie, którzy tak chcą kształtować swoje życie, którzy tak chcą żyć i do tego potrzebny jest im Kościół. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? któż przeciwko nam? Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, aby ten Kościół, to święte miejsce było dokończone, to pokieruje różnymi ludźmi, którzy nam pomogą. Ale na początek trzeba to u Pana Boga wyprosić. Bo tak jak Państwo może nieraz widzicie, oby nie, jest ktoś piękny fizycznie, no cudowny wygląd, fantastyczny, ale w środku pusty jak żarówka. Może stać piękny, cudowny dom pod względem architektury, perła, ale może być pusty w środku, bo brakło modlitwy i brakło Pana Boga. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I dopiero na którymś miejscu chcemy prosić, aby jeżeli ktoś chce, to można wspomóc swoim groszem budowę tej świątyni, ale to na którymś miejscu. Najpierw modlitwa. Po mszy świętej panowie z Komitetu Budowy Kościoła będą stali przy wyjściu ze świątyni i prosili o jałmużnę, ale dopiero kiedy się za nas pomodlą ci ofiarodawcy. O to przybywamy przede wszystkim prosić. Bo jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I Pan Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i miłosierdzie i hojnie obdarza łaskami swoich wiernych, niech wszystkim ofiarodawcom duchowym i materialnym stokrotnie wynagrodzi. Amen.